Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie na wykładzie, kolejnym już, także bardzo dziękuję tu organizatorce, pani Irenie, za kolejne zaproszenie. Dzisiaj mamy taki niezbyt miły temat, ale chyba aktualny, dotyczący przemocy wobec kobiet w folklorze polskim. Dlaczego aktualny? Dlatego, że pewno Państwo oglądali film Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, bardzo głośno dyskutowany, prezentowany w kinach, prezentowany też na platformach w sieci, który wywołał bardzo dużą taką dyskusję na temat przemocy w rodzinie, zwłaszcza przemocy mężczyzn wobec kobiet. Ten film też uruchomił lawinę różnego rodzaju zgłoszeń do jednostek z różnych punktów opieki społecznej, także na policję kobiet, które dopiero pod wpływem tego filmu zorientowały się, że to, co dzieje się w ich domach, nie jest niczymś normalnym, nie jest akceptowalnym, jest po prostu przestępstwem, jest działaniem przeciw prawu. I chciałabym się wpisać jakby w ten nurt dyskusji na ten temat, pokazując, że te korzenie przemocy domowej nie są tylko jakby zjawiskiem nowym, że właśnie one sięgają bardzo głęboko w naszą historię, w naszą kulturę i świadectwa tego typu możemy właśnie znaleźć w folklorze polskim. I chciałam Państwu pokazać te formy przemocy, oczywiście w takiej skrótowej formie, komentując, żeby Państwu pokazać, że nie jest to zjawisko zupełnie odrębne, że ono jest jakby już usankcjonowane kulturowo, dlatego też tak trudno wielu osobom, bo ta przemoc nie dotyczy tylko kobiet, ale one akurat stały się tu tematem i filmu, i tematem moich rozważań. Jak mocno jest to ugruntowane społecznie i jakie ma podstawy? Poproszę slajd drugi. Musimy zacząć jakby od tego, o czym już kilka razy mówiłam, ale warto przypomnieć, że nasze społeczeństwo polskie ma przede wszystkim korzenie chłopskie. I jeszcze w XIX wieku 95% tego społeczeństwa to byli obywatele pochodzenia chłopskiego, czyli proszę zauważyć, 5% to, nazwijmy to elita, czyli osoby dysponujące majątkiem, szlachta, ziemiaństwo, mieszczaństwo, inteligencja, a pozostała część to chłopi utrzymujący się z uprawy roli. I co się okazuje, gdy się przyjrzeć przekazom tego okresu, to przemoc jest jednym z istotnych składowych tego świata. I to rozumianego podwójnie, to znaczy jako świata rodzinnego i świata feudalnego. O co chodzi? Feudalnego, dlatego że jeszcze do XIX wieku, Państwo wiedzą, panowała pańszczyzna, czyli konieczność odrabiania na polu pana określonych dni pracy. Dotyczyło to wszystkich, niezależnie od płci, w zasadzie też wieku. A w momencie niewywiązywania się z tych prac na rzecz spotykała ludzi przemoc, też niezależnie od płci, łącznie z biciem, więzieniem czy zabieraniem mienia. Więc ten tak zwany wyzysk feudalny, wyzysk pańszczyźniany powodował, że ta przemoc istniała na linii pan, chłop czy chłopska rodzina i ta przemoc była sankcjonowana prawnie. Przypominam, że pańszczyzna została zniesiona oczywiście w zależności od zaborów albo w połowie XIX wieku, albo dopiero po powstaniu styczniowym w 1863, ale jeszcze w zasadzie do dwudziestolecia międzywojennego wiele układów między dworem a chłopami funkcjonowało na zasadzie pańszczyźnianej, czyli mimo prawnych decyzji o tym, że chłopom nadano wolność i pańszczyznę już nie trzeba odrabiać, te nawyki były tak silne, że jedna i druga strona nie mogła się jakby z nich uwolnić i dalej ta przemoc, chociaż już może w mniejszym stopniu, funkcjonowała. I druga składowa tego chłopskiego świata to jest przemoc rodzinna, czyli sankcjonowanie przemocy dwojakiego rodzaju. mężczyzny wobec kobiety uważano, że mężczyzna jest głową rodziny, on decyduje o wszystkich członkach rodziny. W związku z tym jednym z jego narzędzi, oprócz poleceń czy zmuszania do pracy, jest także przemoc, między innymi bicie, do tego stopnia, że w zasadzie nie było dnia czy sytuacji, kiedy do tego nie dochodziło, o tym będziemy za chwilę mówić. I rzecz druga, ujawnia się tutaj taki łańcuch przemocy, ja to tak nazywam, w sytuacji, kiedy mężczyzna bije kobiety czy bije swoje dzieci, jakby ten rodzaj przemocy przychodzi na kolejne osoby i one tę przemoc przenoszą dalej. W momencie, kiedy mężczyzna bije kobietę, kobieta potem bije dzieci, dzieci biją inne dzieci, czy dzieci biją zwierzęta. Oczywiście jest to rozłożone w czasie, rozłożone w przestrzeni, ale świadectwa tego typu zachowań są na tyle liczne, że trudno mówić tu o tylko metaforze łańcucha przemocy. I skąd o tym wiemy, proszę Państwa, to mogą Państwo na slajdzie zobaczyć. To nie są tylko teksty folkloru, na których ja się skupię, bo ktoś by mógł powiedzieć, że to są bajki, pieśni, przysłowie, a więc teksty fikcyjne, coś na zasadzie literatury ludowej, ale świadectwa tego rodzaju są historycznie też potwierdzone. To są głównie akta sądowe, to są też pamiętniki chłopskie, o których też bardzo głośno w ostatnich czasach powstają prace na ten temat. Powstała między innymi pewno Państwu znana praca Chłopki, gdzie ta przemoc różnie rozumiana też się pojawia. No i publikowane też są wspomnienia, które gdzieś tam leżały w szufladach muzealnych. I to wszystko łącznie pokazuje nam z jednej strony oczywiście piękne wierzenia, piękną obrzędowość, piękną kulturę ludową, ale z drugiej jeden z jej mechanizmów oparty na przemocy. I folklor, którym ja się zajmuję, a który do tej pory był marginalizowany w tego typu badaniach, okazuje się, że też jest bardzo takim cennym źródłem wiedzy o praktykach przemocowych. To jest jeszcze istotne, proszę Państwa, zanim przejdziemy do omawiania tego folkloru, warto powiedzieć też o sytuacji kobiet, na których się skoncentruję w kulturze chłopskiej. To nie chodzi tylko o przemoc, ale chodzi o jej w ogóle podrzędną rolę kulturową. Po pierwsze, mamy w zasadzie takie trzy fazy w życiu kobiety, które były istotne w kulturze wiejskiej. To jest dziewczęcość, małżeństwo i wiek dojrzały. W momencie, kiedy dziewczyna zaczynała być osobą dojrzałą, była zmuszana już do pracy, ale też, co istotne, była zmuszana do małżeństwa, gdy powinnością kobiety było wyjście za mąż i posiadanie dzieci. Przygotowanie tej roli niejednokrotnie też opierało się na przemocy, czyli zmuszaniu do ciężkiej pracy w zasadzie już od trzeciego roku życia. W wielu pamiętnikach chłopskich jest mowa o tym, że nawet małe dzieci zajmowały się chociażby karmieniem kur, wybieraniem jajek, czyli takimi drobnymi niby zajęciami, ale wchodzącymi w zakres ich obowiązków. Druga rzecz, dziewczyna nie mogła sama decydować o sobie, w zasadzie we wszystkim musiała słuchać rodziców. Bardzo często też kończyło się to wyborem męża jej przez rodzinę, bo interesowały ludzi nie uczucia, emocje, takie jak dzisiaj, tylko zależności ekonomiczne. To znaczy, dobrze byłoby, aby wydać córkę dobrze za mąż, czyli za kogoś, kto zapewni byt rodzinie, a przy okazji bardzo często w grę wchodziły jakieś powiązania rodzinne, sąsiedztwa, pól, które dzięki ożenkowi można było powiększyć. Więc jakby ta przemoc dotyczyła różnych sfer życia, te zależności dotyczyły różnych sfer życia. Drugi etap, o którym warto wspomnieć, to oczywiście już małżeństwo. I tutaj też wydawałoby się, że kobieta zyskuje niezależność, ale jest to tylko pozorna obserwacja. Dlatego, że bardzo często po ślubie przeprowadzała się do domu męża i do domu teściowej. Rzadko kiedy małżonkowie mogli pozwolić sobie na posiadanie własnej chaty, gdyż Większość chłopskich rodzin była uboga, były to rodziny wielopokoleniowe, gnieżdżące się w jednej zamkniętej przestrzeni. No i Państwo się domyślają, że mieszkanie młodej pary w rodzinie męża, gdzie niejednokrotnie było wiele dzieci i do tej pory jedna gospodyni w postaci teściowej, no musiało rodzić różnego rodzaju konflikty i napięcia, ponieważ nie dość, że mężczyźni decydowali o kobietach, to jeszcze w tym wypadku dziewczyna, młoda żona stawała się zależna od swojej teściowej, która miała prawo ją ganić, miała prawo ją pouczyć, miała ją prawo też pobić pod pretekstem właśnie przygotowania do roli żony. Więc ten etap w wielu przekazach i wspomnieniach też traktowany jest jako bardzo trudny, dlatego że oprócz tych prac na rzecz gospodarstwa oczekiwano bardzo szybko od kobiety, że zajdzie w ciąży i będzie miała dzieci. Im więcej, tym lepiej, bo to świadczy o jakby bardzo dobrze o mężczyźnie i o rodzinie. Przekleństwem dla kobiety był brak dziecka. Oczywiście obwiniano o to kobietę, nigdy mężczyznę, chociaż jak wiemy z dzisiejszego stanu badań nauk medycznych, że przyczyna może leżeć po obu stronach, nie tylko po stronie kobiety. I uważano, że jest to wina kobiety w związku np. ze złym prowadzeniem się jej jeszcze w okresie panieństwa, do tego, że w wypadkach posądzano o jakieś niecne sprawki. Więc przez to też kobieta była napiętnowana w momencie, kiedy nie mogła pochwalić się swoim potomstwem. No i trzeci etap, ten już po okresie rozrodczym, kiedy stawała się dojrzałą kobietą, dzieci już miała odchowane, okazało się, że na tym etapie też jakby nie była w pełni zależna. Oczywiście to już była najmocniejsza jej pozycja, bo nie oczekiwano już od niej rodzenia dzieci, bardzo często to już ona przejmowała gospodarstwo. Ale w sytuacji, kiedy na przykład zostawała wdową, również nie mogła samodzielnie prowadzić gospodarstwa. Nacisk rodziny był tak duży, że namawiano ją do szybkiego ożenku, bardzo często z wdowcem, bardzo często z wdowcem, który ma inne potomstwo, potomstwo z pierwszego małżeństwa, co skutkowało kolejną serią konfliktów. Uważano, że kobieta samodzielnie sobie nie poradzi w roli osoby prowadzącej wiejskie gospodarstwo. A jednocześnie wielość obowiązków związanych z prowadzeniem domu, z prowadzeniem gospodarstwa, zajmowanie się zwierzętami, ogrodem, ale też pomaganie w pracach polnych powodowało, że ta sytuacja kobiety rzeczywiście nie była komfortowa. W tej pracy chłopki, o której już wspomniałam, którą Państwo znają, zresztą są opisy tego typu działań, łącznie z takimi, że wszelkie próby usamodzielnienia się, czy podjęcia edukacji, czy czytania książek, nauki pisania, czytania, spotykały się bardzo często też z opresją ze strony rodziny. Uważano, że tego typu działania powodują oderwanie się danej osoby jakby od kultury i wartości, które w niej obowiązują, więc w wielu wypadkach jest też mowa o zniszczeniu książek czy biciu za to, że ktoś czyta książki, uważając, że dla dziewcząt są zbędne. Tak jak w wypadku mężczyzn była dosyć duża doza swobody, uważano, że mężczyzna musi się przed ślubem wyszumieć, może jeździć, podróżować, może zajmować się różnymi sprawami niezależnymi już od rodziny. Tak w wypadku dziewcząt był obowiązek pełnego posłuszeństwa i wykonywania woli rodzicielskiej. I teraz ja stawiam taką tezę, że istotną właśnie rolę utrwalaniu tego typu postaw było nie tylko naśladowanie wzorów rodzinnych, czyli wzorów ze strony mamy, babci, ciotek czy koleżanek, ale też opowieści różnego rodzaju, które snuto na ten temat, które utrwalały te wzorce, to znaczy jakie wzorce? Wzorce bycia posłuszną córką, pracowitą córką, wzorce bycia żoną, jakby nie zakładano innego scenariusza rozwoju dziewczyny. Ona od początku była przygotowywana tylko do roli żony i do roli matki, co skutkowało tym, że jakby inne wzorce w ogóle nie były rozpatrywane. Proszę zwrócić uwagę, że ten wzorzec jeszcze do niedawna funkcjonował też w naszym społeczeństwie mimo XXI wieku i marzeniem każdej dziewczyny, czy niemal każdej, było wyjście za mąż. W tej chwili te wzorce się zdecydowanie zmieniły. Jest większa świadomość, większe też prawo wyboru, nie narzuca się już pewnych wyborów, jeśli chodzi o małżonka, ale w niektórych środowiskach, czy społecznościach, czy rodzinach dalej pokutuje taki wzorzec, że kobieta, która nie ma męża, która nie ma dzieci, jest kobietą niepełnoprawną. I stąd też biorą się niektóre formy przemocy. I tak jak powiedziałam, oprócz tych wzorów rodzinnych, ogromną rolę odgrywał w utrwalaniu tego wzorca również folklor, czy opowiadane historie i pieśni. I tu poproszę o kolejny slajd. I właśnie ja lansuję taką formę badania, folklor jako źródło wiedzy codzienności. Tu, nie wiem, czy Państwo widzą ten slajd. Dobrze, dziękuję. Że właśnie folklor jest źródłem opowieści o codziennościach, ale także o przemocy. Bo folklor to nie są tylko też bajki. Folklor to są różnego rodzaju podania, legendy, to są wspomnienia, pieśni, przysłowia. I kiedy się temu materiałowi jakoś dokładniej przyjrzeć, to okazuje się, że tam lansuje się takie wzorce przemocy w formie takiej tolerowanej, czasami z przymrużeniem oka, żartobliwej, ale pokazuje się, że to jest jedna z takich istotnych narzędzi, że jest to jedno z istotnych narzędzi też kontroli i popularyzacji określonych wzorców. To jako przykład przywołam niekoniecznie związany z kobietami, ale bardzo taki popularny wątek bajki Niespodzianka. Jest to wątek o źródłach już antycznych, więc nie jest to jakby rzecz wymyślona przez lud, ale co jest istotne, ona pokazuje pewien mechanizm, który jakby sankcjonuje przemoc. Na czym ta opowieść polega? Pewno Państwu znana, na tym, że syn wyjeżdża za granicę, aby zarobić pieniądze, gdyż w domu jest bieda. Po wielu, wielu latach wraca jako bogaty człowiek, ale chce zrobić rodzinie niespodziankę i nie daje się rozpoznać na początku. Odgrywa rolę pana, który zamierza spędzić czas w miejscowej gospodzie, a potem w określonym domu gospodarzy. No i kiedy gospodarze orientują się, z jakim bogatym człowiekiem mają do czynienia, ale nieznajomym, postanawiają go zabić i przyjąć majątek, czyli pieniądze, które trzyma w torbie czy walizce. I do tego dochodzi, zabierają mu majątek, zwłoki gdzieś chowają, no i potem się okazuje, bo przychodzi na przykład osoba, której on wyznał swoją właściwą tożsamość, że zamordowano. Że rodzina zamordowała swojego krewniaka, rodzice zamordowali swojego syna. No, po tym rozpoznaniu tragicznym obydwoje popełniają samobójstwo. I ktoś by powiedział, że taka historia to jest jakaś mroczna historia, oczywiście oparta na przemocy, na morderstwie, ale nie mająca wspólnego nic z życiem. Okazuje się, że badania Juliana Krzyżanowskiego, jednego z wybitnych polskich folklorystów, pokazują, że takie sytuacje się zdarzyły. On znalazł dwa takie przypadki, jeden opisany w prasie, jeden w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, a drugi, co ciekawe, w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc on wysnuł taką teorię, że te wszystkie opowieści, które do nas dotarły z przeszłości, oparte są na powtarzalnych sytuacjach życiowych. To znaczy, nie ma tam w nich fikcji, ona czasami jest dodawana na zasadzie jakiejś atrakcji, na zasadzie ufantastycznienia historii. Natomiast one w punkcie wyjścia mają jakąś życiową prawdę. No i w tej sytuacji jest ta prawda oparta na przemocy, że bieda bardzo często popychała ludzi do najgorszych czynów. I zresztą, nie wiem, czy Państwo pamiętają, do tego wątku nawołał już wspomniany Wojciech Smarzowski, reżyser. Tyle, że w innym filmie Dom Zły, jeśli Państwo nie oglądali, to zachęcam. On właśnie zrobił dwa takie filmy: Dom Zły, Dom Dobry o przemocy wobec kobiet, a Dom Zły o przemocy właśnie w rodzinie, która jest w stanie zabić po to, żeby przejąć majątek. Te filmy zresztą takie zadają pytania dotyczące tego, na ile rodzina jest systemem wsparcia, a na ile rodzina jest systemem opresji. No i te przykłady są dla mnie jakby punktem wyjścia, żeby odpowiedzieć na pytanie, po co ten folklor jest pokazywany, po co ta przemoc jest pokazywana w folklorze. Już po części Państwu mówiłam, żeby utrwalać pewne wzorce, ale też jest ważne, jaka to jest przemoc i w jaki sposób ona jest prezentowana. Kolejny slajd, proszę. I tutaj od razu chciałabym wyjaśnić pewne wątpliwości, które mogą się w Państwie narodzić, że kategoria takich dokumentów kulturowych rozpatruje tego typu źródła. Oczywiście mamy świadomość, że te źródła mają charakter ograniczony, dlatego że były zapisywane głównie przez wykształconych uczonych, tu mają Państwo nazwiska: Kazimierz Wójcicki, Oskar Kolberg, Jan Karłowicz czy Mieczysław Dowojna Sylwestrowicz. Takich badaczy jest wiele, zdecydowanie mniej jest kobiet, co też pokazuje jakby rolę kobiet w samym polskim społeczeństwie, że one nie były traktowane na równych prawach. Jako przykład przywołam Stefanię Ulanowską, wybitną etnografkę XIX-wieczną, która ma niekwestionowane zasługi w zbieraniu polskiego folkloru i opisie, także łotewskiego. Ale kiedy próbowała dostać się do Akademii Umiejętności na podstawie tego dorobku, odrzucono jej kandydaturę, mimo że jej dorobek był niekwestionowany i niejednokrotnie większy niż mężczyzn, właśnie dlatego, że była kobietą. Ona przyjęła oczywiście to z pokorą, natomiast to pokazuje inny rodzaj przemocy, o której będę mówiła, właśnie przemocy takiej symbolicznej, że to odrzucenie kobiet, niezależnie od ich zasług i pracy, też wskazuje na to, jaki był stosunek do osób odmiennej płci, nawet w tym społeczeństwie osób wykształconych, nie tylko chłopskich. I drugie jakby ograniczenie, czy trzecie, biorąc pod uwagę ten materiał, o którym mówię, właśnie brak zapisów z tego okresu stworzonych przez chłopów. Te pamiętniki chłopskie, na które możemy się w tej chwili powołać, powstały głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. Były to pamiętniki nadsyłane na konkurs ogłaszany przez różnego rodzaju instytucje, zwłaszcza Instytut Socjologiczny Wsi. I tych materiałów naprawdę jest kilka tysięcy, tylko część ta nagrodzona została opublikowana. Ale wiele z nich nadal pozostaje w materiałach archiwalnych i oprócz pokazywania by ścieżki kariery, zmiany, jaka zaszła w tym dwudziestoleciu międzywojennym, bo już mówimy o tym wzniesieniu pańszczyzny, dostępie do edukacji, powolnym, ale jednak, te materiały z tego okresu pokazują, że przemoc była takim czynnikiem jakby organizującym niejednokrotnie społeczność chłopską i rodzinę. I kolejny slajd poproszę. Formy przemocy. I tu proszę Państwa, tak jak już Państwo zorientowali się z tych opowieści, o których tu mówię, ta przemoc przybiera różne formy. Ja powołuję się tu na teorię Michela Foucault, nadzorować i karać narodziny więzienia oraz na pracę Pierre'a Bourdieu, Zarys teorii i praktyki. To są prace z lat 70., 80., ale moim zdaniem bardzo aktualne. Ci badacze francuscy nie odnosili oczywiście tych swoich teorii do materiału chłopskiego, tylko w ogóle do zjawiska przemocy w społeczeństwie. Jakie były ich ustalenia? Po pierwsze, przemoc przede wszystkim pochodzi od rodzi się na styku władzy i siły jako narzędzie kontroli i kary. Czyli ktoś, kto ma władzę, bardzo często dysponuje też narzędziami opresji. Tak jak Państwo wiedzą, w każdym kraju jest rząd, jest prawo i prawo jest opresyjne wobec obywateli, ale jest to jakby uzasadnione, ponieważ ma chronić te osoby, które same nie potrafią się bronić przed przestępcami. Jest formą też takiego nadzoru i kontroli, aby to nadużyć nie chodziło. Także to jest ta przemoc kontrolowana, społecznie dopuszczalna. Ale istnieje też przemoc, która nie jest regulowana prawnie, przemoc w rodzinie czy w jakichś wspólnotach, którą stosują właśnie osoby silniejsze, mające władzę, dysponujące na przykład majątkiem, dysponujące pieniędzmi, dysponujące dostępem do różnych dóbr i one mogą decydować o tym, kto dostaje, kto nie dostaje pewne przywileje czy profity, a osoby, które się buntują wobec określonego porządku, są surowo karane. Bardzo dobrze widać to w różnego rodzaju społecznościach autorytarnych. I to, co jest ważne, obaj francuscy badacze pokazali, że te formy przemocy mogą mieć nie tylko charakter właśnie oficjalny, ale nieoficjalny. Mogą funkcjonować w rodzinach, mogą funkcjonować w małych społecznościach, we wsiach czy miasteczkach. I w takich grupach wytwarzają się takie zespoły czy jednostki, które kumulują w swoich rękach dobra, kumulują w swoich rękach siłę, przypisują sobie władzę i mogą za sprawą tej władzy karać tych, którzy się im sprzeciwiają. I co jest istotne, zwłaszcza drugi z badaczy, czyli Pierre Bourdieu, pokazał, że ta przemoc może mieć różny charakter, bo my kojarzymy przemoc głównie z biciem, czy z pozbawianiem kogoś życia, czy zabieraniem mienia. Ale Bourdieu powiedział, że właśnie, zwłaszcza w takich wyrafinowanych społecznościach, czy w wykształconych, czy kulturalnych rodzinach, mogą funkcjonować też nie tylko formy z przemocy takiej bezpośredniej, fizycznej, ale też przemocy symbolicznej. Co to znaczy przemoc symboliczna? No bo to brzmi tak jakoś enigmatycznie. Chodzi o taką przemoc, która nie wiąże się z bezpośrednią przemocą, taką jak bicie, czy ranienie kogoś, czy odbieranie komuś życia, ale to są inne formy działania, które sprawiają, że osoba poddawana tym formą czuje się niekomfortowo. To mogą być przezwiska, proszę zauważyć, nie bije się nikogo, ale jeśli kogoś się przyzywa, jeśli komuś wypomina się nieustająco różne jego wady, kiedy dyskredytuje się jego działania, bo ktoś źle coś ugotował, posprzątał, zrobił, nawet nie trzeba dotknąć tej drugiej osoby, żeby ona poczuła się źle, niekomfortowo. I oczywiście nie mówimy tu o jednorazowych praktykach, jeśli komuś rzeczywiście coś nie wyszło, ale o takich systematycznych zasadach działania. I teraz, co jest ważne, to oprócz tej formy symbolicznej, czyli poniżania, wyszydzania, kpienia, dodajmy, że to może być zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w rodzinie czy pracy. Tutaj miejsce nie ma znaczenia. Często towarzyszą temu sposoby takiego grupowego znęcania się. Tu bardzo istotna jest też taka figura kozła ofiarnego. Jeśli Państwo śledzą doniesienia medialne, to ostatnio bardzo dużo jest mowy o przemocy w szkołach, o przemocy rówieśniczej, dzieci wobec dzieci, które wykorzystują media, nagrywając różne kompromitujące filmy albo preparując za pomocą sztucznej inteligencji takie filmy, żeby daną osobę ośmieszyć, wykpić, wyszydzić i zostawić ją samą sobie w otoczeniu całej klasy. Ta figura kozła ofiarnego, która została stworzona przez francuskiego badacza René Girarda. W przeszłości, oczywiście, jak Państwo wiedzą, bo na pewno o tej figurze słyszeli, była taką ofiarą składaną w imieniu społeczności, na przykład bogom, bóstwu czy władcy, po to, żeby wykupić swoje winy. Czasami ona miała charakter dosłowny, czasami miała charakter symboliczny, ale współcześnie bardzo często tak określa się ofiary przemocy, że ona kumuluje swoje niechęć, frustrację, nienawiść danej grupy po to, żeby grupa czuła się lepiej, żeby grupa mogła mieć kontrolę i nie patrzy na to, w jaki negatywny sposób oddziałuje to na daną osobę. Efektem tego, jak to Państwo też z mediów wiedzą, bardzo często jest nie tylko izolacja, nie tylko ostracyzm danej jednostki, ale niekiedy kończy się to tragicznie samobójstwem. Ostatnio pamiętają Państwo, kilkunastoletni chłopiec rzucił się pod pociąg z bardzo dobrej rodziny, takiej troskliwej rodziny, który nie zniósł prześladowania swoich rówieśników, a nie chciał martwić tym swoich rodziców i nic im nie opowiedział. Tutaj nie będziemy zajmować się jakby oceną tego zjawiska, tylko chciałabym, żeby Państwo zobaczyli, że ta przemoc nie musi mieć charakteru dosłownego, ale też takiego otwartego, bo wtedy wiemy, jak reagować. Ona może być właśnie taką przemocą też ukrytą, zakamuflowaną, przejawiającą się w takim dręczeniu słowem, kpieniu, podsyłaniu jakichś kompromitujących materiałów. I tego typu formy też znajdziemy w folklorze. Kolejny slajd poproszę. I w wypadku folkloru, no bo my ograniczamy się jakby do tego modelu wińskiego, ale on spokojnie może być przeniesiony na poziom wyższy. Mamy w wypadku wsi przemoc na wielu poziomach. Ona pokazuje, czy uzmysławia nam, w jaki sposób to społeczeństwo funkcjonowało. I pierwsze, o czym już mówiliśmy, to jest ta relacja chłopi i dwór, gdzie chłop jest właśnie ofiarą określonego systemu feudalnego, natomiast dwór reprezentuje obowiązujący system władzy. W imię władzy można z tym chłopem zrobić wszystko. Zresztą bardzo często w wypowiedziach czy zapisach szlacheckich pojawia się bardzo taki pogardliwy stosunek do chłopów. Mówi się o chamach, to zresztą Państwo zapewne znają książkę Kacpra Bobockiego, właśnie zatytułowaną Chamstwo, gdzie w sposób naprawdę doskonały, czytelny, przyjemny też w lekturze, chociaż tematyka bardzo trudna, pokazuje to zjawisko poniżania chłopów przez sam fakt, że zajmują się oni pracą fizyczną i są osobami niewykształconymi. Więc to chamstwo niejednokrotnie przez sam dwór dodatkowo było jakby piętnowane nie tylko poprzez tę pracę pańszczyznianą, o której mówiłam, ale też przez nazywanie określonych przedstawicieli. Kacper Pobłocki też pisze o przemocy seksualnej, ponieważ pan rościł sobie prawa do chłopstwa jako do własności porównywalnej niejednokrotnie też z bydłem, z zasobami ludzkimi, pracującymi na polu, stąd i kobiety były traktowane jako własność pana. Więc tutaj mamy cały szereg różnych zależności, w których dwór przeciwstawiany jest chłopstwu. A jak Państwo się domyślają, chłopstwo, nawet jeśli stawiało opór, to zawsze kończyło się to dla nich tragicznie. Oczywiście te napięcia narastały, czego doskonałym przykładem jest też rebelia galicyjska, gdzie chłopi wyrżnęli dosyć dużą grupę szlachty, ale tego typu działania nie przełamały całego schematu, chociaż uruchomiły te działania zmierzające do zniesienia systemu feudalnego. Drugi poziom, który też bardzo rzadko pojawia się w ogóle w rozważaniach, to jest relacja chłopi i Kościół. Nie będziemy tu mówili o religijności, bo ona jakby nie wchodzi w zakres działań, ale co jest ciekawe, może Państwo też jakby zwrócili na to uwagę, Kościół też był częścią systemu feudalnego. Tyle, że chłopi nie odrabiali na rzecz księdza czy plebana pańszczyzny, ale oddawali dziesięcinę, czyli co dziesiątą część swoich dochodów. Kościołowi więc też jako instytucji, nie mówimy o pojedynczych ludziach czy dobrych księżach wspomagających chłopów, bo i takich było sporo, ale mówimy o pewnym systemie. Kościół też nie miał interesu, aby ten system feudalny zmieniać, gdyż dostawał pieniądze, dostawał dobra, dostawał żywność w określonych proporcjach od poszczególnych chłopów, które to dobra pozwalały na spokojne funkcjonowanie. Zresztą Państwo wiedzą, w momencie, kiedy dzisiaj są różnego rodzaju podejmowane działania przez Kościół, nawet udzielanie ślubów czy pogrzebów wiąże się z tym określona taksa. Nie jest to więc posługa, nie jest to dobrowolna rzecz, tylko to jest określona rzecz, za którą się płaci. Więc przez długi czas Kościół też sankcjonował ten system, gdyż czerpał z tego korzyści materialne. Co jest ciekawe, nawet w kazaniach głosił wyższość szlachty nad chłopstwem, pokazując, że jest to jakby usankcjonowane już w dawnych opowieściach biblijnych i właśnie nawet w przekazach kościelnych mówiono o tym, że szlachta została stworzona przez Boga po to, żeby kontrolować ziemię, żeby posiadać ziemię. Natomiast chłopi zostali stworzeni do tego, żeby tę ziemię uprawiać i pracować na rzecz Pana. Więc takie narracje też jakby utrwalały określony porządek i przekonanie w chłopstwie, że są jakby warstwą gorszą w stosunku do tych, którzy posiadają władzę. No i trzeci poziom, który już wspominałam, więc nie będę go rozwijać, czyli chłopi i rodzina. Skoro przemoc obowiązuje na dwóch wyższych poziomach, Kościół, jak Państwo wiedzą, też miał dosyć bogaty system kar. Między innymi to było stosowanie chociażby pręgierza za łamanie takich zasad, jak na przykład wiarołomstwo, czy przywiązywanie do jakiegoś pręgierza przed kościołem, tak żeby pozostali mogli się wyśmiać, opluć daną osobę, która złamała zasady dekalogu. To miał też takie narzędzie symboliczne w postaci klątwy, to znaczy wyklęcie danej osoby z kościoła, co zgodnie z nauczaniem kościoła miało sankcjonować wykluczenie nie tylko ze wspólnoty, ale też ze zbawienia, czyli życia po śmierci. Więc tu też te narzędzia represji nie były tak oczywiście rozbudowane i tak agresywne jak w wypadku dworu, ale też na tyle mocne, że wiele osób się tego społecznego napiętnowania czy wyklęcia ze wspólnoty kościelnej obawiała. I tak jak Państwo wiedzą, ten system trzypoziomowy oczywiście się przeplata, bo niejednokrotnie jeden miał wpływ na drugi. I teraz slajd kolejny, typologia form przemocy. Ja tu używam w bajkach ludowych, ale chodzi w ogóle w opowieściach ludowych. I tak jak powiedziałam, ale chciałabym to już dookreślić, w folklorze mamy formy otwarte przemocy i ukryte. I te otwarte to nie jest tylko bicie, tak jak powiedziałam. Tutaj Państwo mają już wypisane, to jest też zmuszanie do ciężkiej pracy. To jest też czasami świadome okaleczanie, obcinanie na przykład palca, obcinanie ręki, obcinanie nosa czy ucha. Okazuje się, że nawet w zapisach historyków takie kary stosowane były szczególnie wobec krnąbrnych chłopów, takich, którzy się buntowali, nie chcieli pracować czy podburzali do buntów innych. To nie było tylko samo okaleczenie, proszę Państwa, jako takie, które samo w sobie jest bolesne oczywiście, ale to też była forma takiego fizycznego napiętnowania, bo taki człowiek bez jakiegoś ważnego organu, już odbieranego jako obcy, jako gorszy, a niekompletność ciała no, była jakby niejednokrotnie dyskwalifikująca w wypadku ciężkiej pracy, no i też przydzielanie jakichś ważnych ról społecznych. taką przemocą bezpośrednią, oprócz tych skrajnych wypadków okaleczenia czy też odebrania życia, były też wykorzystanie seksualne. W przekazach ludowych bardzo dużo jest tego typu scen, od gwałtu poprzez wykorzystanie kobiety, uwiedzenie, porzucanie, molestowanie, a zwłaszcza doprowadzenie do ciąży i kobiety i pozbawienie się jakby albo dziecka, czyli bardzo często też za tym idzie morderstwo, albo też porzucenie kobiety z dzieckiem, czyli mężczyzna występuje w roli zdobywcy, którego nie interesują konsekwencje jego czynu. Stąd w wielu opowieściach też jest mowa o tym, że kobiety porzucają dzieci w lesie, porzucają dzieci gdzieś tam w kościołach, tak żeby nie zajmować się albo kolejnym potomkiem, albo pierwszym, którego nie chcą, dlatego że panna z dzieckiem była napiętnowana w sposób szczególny w wiejskiej społeczności, nie mogła liczyć na dobry ożenek. A co też jest istotne i co Państwo pewno i dzisiaj się jeszcze spotyka, chociaż na szczęście coraz rzadziej, samo dziecko, jeśli przeżyło i matka się nim zajmowała, określane było bardzo pogardliwym mianem bękarta. Kogoś, kto jest znikąd, nie ma ojca, jest jakąś gorszą kategorią człowieka. Proszę zobaczyć, to też jest przemoc, czyli narzucanie nazwy, która piętnuje daną osobę. To jest właśnie ta przemoc symboliczna. I właśnie ta przemoc symboliczna przejawia się, tak jak już Państwo z wielu przykładów tu przed chwilą słyszeli, właśnie w wypowiedziach ustnych, kiedy piętnujemy czyjś wygląd, zachowanie, no nawet takie banalne stwierdzenia, jak ty wyglądasz, albo jak się umalowałaś, albo co ty założyłaś, albo znowu źle coś zrobiłaś. Proszę zauważyć, to znowu, czy albo pogardliwy ton jest już formą przemocy. Bo co innego kulturalne i miłe odzywanie się, a co innego pogardliwe, ironiczne, krytyczne, czy jeśli towarzyszy temu wyśmiewanie. No nawet używanie takich określeń, ty głupia jesteś, albo oczywiście dotyczy to również mężczyzn, ale akurat my się koncentrujemy na przemocy wobec kobiet, czy albo jesteś taka pokraka, albo wszystko ci z rąk wypada. To są praktyki przemocowe, które jakby przyjmowano, wobec których się nie buntowano, a tego typu postawa jakby utrwala osobę stosującą tego typu przemoc w tych jego zachowaniach, uznając, że ma do tego prawo, a jak Państwo wiedzą, prawa nikt do nieszanowania drugiego człowieka nie ma. Oprócz takich pogardliwych nazw czy wyśmiewania poziomu intelektualnego danej osoby, formą takiej przemocy pośredniej jest nawet używanie wobec drugiej strony określenia wy. Proszę zauważyć, wy coś zróbcie. I w momencie, kiedy jest to grupa, no to jest uzasadnione, ale jeśli jest to jedna osoba, mówienie do niej wy jest formą pogardliwą, to znaczy odbiera jej się jednostkowość. Nie ty, nie ja, tylko wy. Odbiera jej się jednostkowość, podkreśla się jej jakiś masowy charakter, czyli odbiera jej się taką moc sprawczą, pokazuje, że ja to jest ten, który ma władzę, a wy to jest cała reszta, która powinna mnie słuchać. I te formy przemocy pośredniej, to jest tak, że jak Państwo tu widzą, to są, mogą być formy też wizualne, czyli swoim strojem eksponuje swoją wyższość, prezentuje się przed Tobą, niezależnie od okoliczności, w czymś luksusowym, ozdobionym, z wszystkimi jakimiś akcesoriami, medalami i tak dalej. Bardzo często na obrazach szlacheckich tego typu postawa jest widoczna, ten strój jest widoczny, ale też postawa, na przykład kiedy Państwo przyjrzą się obrazom Kossaka i są sceny polowania, jak prezentowani są chłopi, a jak prezentowana jest szlachta. Szlachta jest oczywiście ta na koniach, wywyższona albo z nogą na upolowanym zwierzęciu. A chłopi, jeśli w ogóle się pojawiają, to gdzieś w tle, jak jakieś dzikusy, które zajmują się tylko nagonką, prowadzeniem powozu czy trzymaniem broni. Te wszystkie wizualne przedstawienia, które też zostały utrwalone na fotografiach, pokazują, jak można tę przemoc sankcjonować. Ostatnio powstają też bardzo ciekawe prace na temat fotografii chłopskiej, na których to fotografiach, a mamy ich sporo z okresu dwudziestolecia międzywojennego, postaci pochodzące ze szlachty czy ziemiaństwa są podpisane z imienia i nazwiska, a widniejący gdzieś w tle obsługujący dane wydarzenie chłopi są to traktowani po prostu anonimowo. Kompletnie nie wiemy, kim oni są. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te zdjęcia były robione na potrzeby rodziny, na potrzeby utrwalenia określonego wydarzenia, ale sam fakt marginalizowania osób z tła, nawet jeśli to jest jedna tylko osoba czy dwie, pokazuje właśnie tę dominację tego określonego systemu i odbiory świata, że my jesteśmy lepsi niż wy. I teraz przejdźmy już do przykładów, czyli slajd kolejny. Proszę zwrócić uwagę, specjalnie wybrałam takie przykłady, które mogą Państwu być też znane. Znane są też z bajek dzieciństwa, bo one były opracowane niejednokrotnie literacko. Dla mnie one są bardzo wymowne, ponieważ słuchając takich opowieści, zwłaszcza dziewczynki, bo na nich koncentrujemy tutaj w tej chwili uwagę, bo utrwalają sobie przekonanie, że no tak być może, tak być powinno, ale efekt jest fantastyczny, bo ja dostanę księcia za męża. Taki klasyczny przykład myśli Kożuszek. To jest taka pochodna wersja Kopciuszka, więc nie będę tu przywoływać treści, ale tylko co do zasady, proszę zwrócić uwagę, na czym to polega. To jest dziewczyna, która jest prześladowana przez rodzinę, także przez kobiety. O tym też nie mówiliśmy, bo przemoc wobec kobiet to nie jest tylko przemoc mężczyzny wobec kobiety, ale to jest przemoc kobiet wobec kobiet. Kobiet, które, tak jak już mówiłam w wypadku teściowej i synowej, kobiet, które mają władzę domu, dysponują środkami i mają też przyzwolenie mężczyzn. Jeśli Państwo przyjrzą się Kopciuszkowi, no to przecież ta trzecia córka, ta właśnie Kopciuszek, jest prześladowana i przez macochę, i przez jej siostrę, i przez przybrane siostry, czyli przez córki macochy. Ona jest pomiatana, wyzywana, zmuszana do pracy, nawet specjalnie tworzy jej się dodatkowe zajęcia po to, żeby ona nie miała tej chwili wolnej. I Kopciuszek, jak Państwo wiedzą, z pokorą przyjmuje tę sytuację i na końcu jest happy end, no bo zostaje żoną Kopciuszka. Żoną księcia. I teraz proszę zwrócić uwagę, o co chodzi. To jest bajka oparta na przemocy, która może w odbiorcach utrwalić takie przekonanie: no dobrze, jestem bita, jestem wyzywana, zmuszana do ciężkiej pracy, ale ktoś to doceni, bo jestem miła, pracowita, ładna i może mi się ta sytuacja życiowa poprawi. Proszę zauważyć, to jest bardzo istotne. Nie ma tu jakby podkreślonej chęci działania, nie ma chęci sprawczości, to znaczy dziewczyna się nie buntuje. Pomijam już kwestię ojca, który jest jakby tu wielkim nieobecnym, to znaczy na pewno żal mu tej jego córki, ale nie robi nic, żeby tej sytuację zmienić. I teraz myśli Kożuszek, który tu Państwo mają, to jest taka pochodna tego Kopciuszka, królewna, tu królewna akurat, jest wyrzucona przez swojego ojca z domu, bo mu się zbuntowała. To też bardzo ciekawy przykład. Nie chcesz być posłuszna, nie chcesz wyjść za mąż. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo w wypadku Misiego Kożuszka ojciec chciał się ożenić z własną córką. Po śmierci żony uznał, że jedyną piękną i godną następczynią jego wyśmienitej małżonki jest ich córka i namawia ją do małżeństwa. Proszę zauważyć, to jest kolejny element, czyli zapowiedź kazirodztwa. Ona na szczęście nie zostaje zrealizowana, bo dziewczyna odmawia, więc zostaje wygoniona przez ojca albo sama ucieka, przebierając się w jakiegoś potwora, przykrywając się jakąś szmatą, kożuchem, tutaj mamy akurat mysi kożuszek, czyli z jakiś futerek ma uszyte coś, co nie pozwala na pokazanie jej rzeczywistej urody, bo ona ucieka przed mężczyznami, ucieka przed ojcem. I co się okazuje, kiedy spotyka królewicza, czyli no, ewentualnie właściwego kandydata do małżeństwa, ale ona jest w tym odpychającym przybraniu, kiedy próbuje królewiczowi pomóc i jak Państwo widzą, czy czytają, czytacie, upadł mu bicz, ona mu podaje i podnosi. Młodzieniec rozgniewany uderza ją po kożuchu, więc ona spłakana idzie do dworu. W cytacie kolejnym podobna jest sytuacja, tylko że ręcznik mu spada, podaje dziewczyna ten ręcznik, a on odrzuca, bo nie jest ona godna, aby królewiczowi ten ręcznik podać. Proszę zobaczyć, to są ewidentne przykłady przemocy i dosłownej, i symbolicznej, no bo odrzucenie ręcznika, no cóż takiego, ale jeżeli ja ci podaję, bo tobie spadę, a ty z pogardą odrzucasz, bo nie będziesz brał w swoje ręce tego, co ci podaję, no to jest wyraźnym elementem takim przemocowym. A finał jest taki, jak w wypadku Kopciuszka, czyli dziewczyna bierze ślub z mężczyzną. Kiedy ona ujawnia się w całej krasie, w pięknej sukni i ujawnia, że jest królewną, no to jak Państwo się domyślają, królewicz nagle zmienia swoje podejście i wszystko kończy się happy endem. Natomiast droga do tego happy endu oparta jest o przemocy. I kiedy wydawałoby się, że dziewczyna się buntuje, albo ucieka jednak od ojca i nie chce mieć z nim kontaktu, to unikając jednej przemocy, wpada w drugą i tę drugą on toleruje. Czyli znowu są granice, które możemy swobodnie przekraczać. Czyli z ojcem nie, ale jak robi to młody mężczyzna, no to tutaj już się nie buntujemy. Więc ta moja teza o tym, że utrwalały pewne wzorce, że musisz wycierpieć, aby finał był właściwy, zdaje się mieć potwierdzenie. Kolejny slajd o przemocy bezpośredniej. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy tę wspomnianą już bajkę o Kopciuszku. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, ja nie będę już tego omawiać, bo te wersje znane są i z wersji litewskiej, i wersji polskiej. To pokazuje jakby zakres, zasięg tego typu praktyk przemocowym. Natomiast co jest istotne, same też nazwy tych postaci. Bardzo często, czy w wypadku Mysiego Kożuszka, czy Kopciuszka, te nazwy już stosowane przez rodzinę, czy stosowane przez najbliższe otoczenie, pokazują, w jakim duchu te osoby były odbierane. No, Kopciuch, Popieluch, Piecuch. To są typowe, które występują w tych nazwach i one same w sobie już są pogardliwe. To są osoby bez imienia, to są osoby bez jakby indywidualnych cech charakteru, one są zredukowane do wyglądu, są zredukowane do funkcji, które pełnią w społeczeństwie. Tu nawet specjalnie przywołam Państwu też litewską nazwę Kopciuszka, która brzmi Pielendrusia. Czyli Pelena to jest popiół i Rusys to jest dół, czyli ktoś, kto siedzi w popiele, w popielisku, jest brudasem. Więc poprzez nazwę też już możemy te osoby w sposób taki jednoznaczny piętnować. Kolejny slajd poproszę. Bajki pokazują oprócz tej przemocy takiej werbalnej czy z zapowiedzi relacji też między mężczyznami i kobiety, też ślady dawnej pańszczyzny, czyli pracy na rzecz pana. I tu coś, co moglibyśmy odczytywać w kategoriach tylko czysto bajkowych, nabiera innego znaczenia, kiedy czytamy w kategoriach przemocowych. Znaczy, ślub pana z chłopką, co już w ogóle jest no, rzadkością, kilka jest naprawdę bajek, które pokazują mezalians, ale ta chłopka, żeby stać się żoną pana, musi wykonać w zasadzie zadania nadludzkie, które no, normalny człowiek bez wsparcia jakby sił magicznych nie jest w stanie wykonać. I tu mamy taką ciekawą bajkę o tym, jak Pan decyduje się na ślub z chłopką, bo słyszy, że ona potrafi uprząść w ciągu dnia ogromną ilość przędzy, a w niektórych nawet bardziej absurdalnych pogłoskach, że ona potrafi tę przędzę uprząść ze zwykłej słomy. No i on sobie myśli, profesor, tu nie ma żadnej miłości, uczucia, oczarowania, tylko zimna kalkulacja, że taka żona to jest skarb, jak będzie wszędła takie ilości, że cały pokój w ciągu jednego dnia, no to oni bardzo szybko staną się jeszcze bardzo bardziej bogatymi niż do tej pory. Oczywiście dziewczyna nie potrafi tego robić, tylko plotka zdecydowała o tym, że tak ją odbierano. I na szczęście, jak to w bajkach, pojawiają się jakieś interwencje sił nadprzyrodzonych, i ona przy pomocy tych istot przyrodzonych jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom pańskim, bo co grozi jej, proszę Państwa, gdyby tego nie wykonała? Pan jej wprost mówi, że się z nią rozwodzi i pozbawi ją życia jako oszustkę. Więc tutaj sam to też jest przemoc, to też jest zapowiedź tego, co może ją spotkać w sytuacji, kiedy nie wykona swojego zadania w sposób właściwy. Cytat drugi, który dotyczy akurat przemocy wobec chłopa, gdzie chłop mimo braku różnych środków musi spełnić określone działania. Przywołam ciekawe z tego powodu, że w tym przykładzie pan zostaje za karę zamieniony w konia. Czyli proszę zwrócić uwagę, ta przemoc, wobec której chłop był bezradny, chociaż tutaj znajdowała takie ujście, jeśli o karę, czyli pokazanie, że tych, którzy źle traktują chłopów, na pewno wcześniej czy później spotka kara. Przykład kolejny, bardzo ciekawy, ponieważ dowodzący formy przemocy bezpośredniej. Mogę prosić o slajd nowy? O, dziękuję. Bardzo ciekawy przykład, bo pokazujący, że wierzono, że ta przemoc nie kończy się na życiu doczesnym. Mamy tutaj bardzo interesujący przykład wiary w strzygonia. Pewno Państwo wiedzą, strzygoń to jest taka wersja wampira, czyli kogoś, kto mimo że umarł po śmierci, wraca i znęca się nad żywymi. Ale w przeciwieństwie do wampira, strzygoń nie wypija krwi, tak jak wampir, ale też pomaga, na przykład w gospodarstwie, zajmuje się zwierzętami, tnie sieczkę. Tylko co jest tutaj istotne, to jest taka też forma znęcania się, ponieważ on domaga się też spółkowania z kobietą. Bardzo często ma z nią dzieci, które mają charakteryzować się bladością. No i po prostu nęka. Tutaj mają Państwo ciekawy przykład zapisany z 1905 roku o takim właśnie gospodarzu, który po śmierci nękał swoją żonę. Wszystko niby robił, nosił drwa i tak dalej. Miał nawet z żoną dziecko, które było przez to trochę żywe, trochę umarłe. Zakazał jej o tym mówić, ale ona się naprzykrzyło, poszła do księdza, no i tutaj mają Państwo typową praktykę, czyli wykopać, włożyć w gębę krzemień, kamyczek, pochować głową w dół, a twarzą do dna trumny, a chałupę poświęcić, iż więcej nie przychodził. Czyli nawet w tego typu opowieściach jest strach przed przemocowym mężem. Są wersje bardziej drastyczne, gdzie on nie tylko wraca i pracuje i zmusza pozostawioną wśród żywych kobietę do uprawiania seksu, ale też ją bije, biją i jej dzieci, więc ta przemoc, jakby czy strach przed tą przemocą, objawia się nawet w tego typu wierzeniach. To tak właśnie jako ciekawostka. Kolejny slajd poproszę. Dotyczące wypędzania z domu jako takiej formy rozwiązywania problemu. Tu mamy taki przykład w baśni Zakład o wierność żony. Mąż zakłada się z sąsiadami, z przyjaciółmi, różne są wersje o to, że jego żona jest wierna, a
Przyjaciele oczywiście robią wszystko, żeby udowodnić mężowi, że jest inaczej. I oczywiście nie dochodzi, przepraszam, do zdrady ani niewierności, ale preparują dowody, coś co i dzisiaj się też w świecie mediów dzieje, żeby ten zakład wygrać. I tutaj proszę zauważyć, co oni robią. Dowiadują się o tym, gdzie żona ma na ciele znamie, do tego zabierają jej pierścionek, mówią o tym mężowi i ten w efekcie żonę wypędza z domu, bo uznaje, że ona jest niewierna. I w drugim wypadku jeszcze gorzej, no bo kładzie ona jakąś łódkę i wypędza z domu, łódkę oczywiście puszcza na wodę, żeby sobie gdzieś tam odeszła. Proszę zauważyć, nie ma tu nawet próby wyjaśnienia, nie ma tu próby rozmowy. Jakby głos innego mężczyzny dla mężczyzny jest wiążący do tego stopnia, że nie ma sensu rozmawiać o tym z kobietą. Dowody tak nikłe, jak Państwo tutaj się orientują, wystarczą, aby doszło do wygnania kobiety z domu. Kobieta jakby nie ma prawa głosu, nie ma prawa do obrony. Musi być na tyle nieskazitelna, na tyle czysta w opinii społecznej, publicznej, żeby mąż nie musiał się uciekać do tego typu rzeczy. Nikt nie pyta o to, gdzie ona pójdzie i w jakim zakresie jej majątek, a wiadomo, że wniosła jakiś posag, też jej się należy. Po prostu to jest jednoznaczna sytuacja. I zresztą wiemy, że takie praktyki też się zdarzały. Jeśli córka przyszła na przykład i oznajmiła, że jest w ciąży, a była panną, albo dopuściła się małżonka rzeczywiście zdrady, no to takie formy oprócz bicia i przemocy bezpośredniej, jak wyganianie z domu, było też praktyką dopuszczaną. Kolejny slajd poproszę. Dotyczy o praktyki seksualne. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy jakby podwójność sytuacji, ponieważ pan zaproszony na wesele swojego chłopa pała jakąś żądzą do żony Maćkowej, ponieważ była tak piękna i próbuje się od razu tego Maćka pozbyć, aby dostać jego żonę. I robi różne, w nielicznych wersjach jest informacja, że się w żonie zakochał. W większości po prostu chce się do niej zbliżyć. I robi wszystko, mając władzę, żeby do tego doprowadzić. To znaczy zleca chłopu różne absurdalne działania, wysyła go w odległe miejsca, żeby ktoś przyniósł, kupił, załatwił, po to, żeby stworzyć sobie warunki dostępu do kobiety. Ona oczywiście nie chce tego kontaktu z mężczyzną, no bo kocha swojego męża. I ostatecznie na szczęście do niczego nie dochodzi, ale musi się uciekać do różnych podstępów, ucieczek, kryjówek, aby do tego nie doposzło, do tego poszło. Natomiast do tego nie doszło. Natomiast pan korzysta z całej serii swoich środków, od pieniędzy, próby przekupstwa i pomocy swoich sług, aby zrealizować swoją zachciankę. To też są praktyki przemocowe, seksualne, które mają doprowadzić do określonego celu, ale wyjątkowo tutaj udaje się tego uniknąć. Kolejny slajd poproszę. To jest jeden z najbardziej drastycznych przykładów, jaki znalazłam, o wycięciu przez chłopa swojej żonie narządów płciowych lub obłosienia łonowego razem ze skórą, po to, żeby zanieść je panu. Skąd ten powód? A mianowicie taki, że rozniosła się plotka, że pan skupuje to owłosienie łonowe kobiet, gdyż zamierza albo sobie, albo swojej narzeczonej uszyć futro. Oczywiście kobieta jest przeciwna tego typu praktykom, ale mąż, ponieważ rodzina jest w skrajnej biedzie, uważa, że to jest dobry sposób na rozwiązanie ich ekonomicznych problemów i w efekcie, wbrew jej woli i sprzeciwie, wycina te narządy, zanosi do pana. Pan oczywiście jest zaszokowany tym, co się zdarzyło, bo w ogóle takich potrzeb nie ma, bo okazuje się, że była to fałszywa plotka. Natomiast problem zostaje z kobietą, dlatego że w niektórych przekazach kobieta tak okaleczona umiera, a w innych dopiero jakaś interwencja medyka pozwala jej wrócić do życia, ale też już nie do pełnej sprawności. Proszę zauważyć, to jest bardzo mocny przykład. Już nie chciałam tekstu Państwu przydać, jest sporo tych tekstów, tylko streszczenie. Pokazujący władzę mężczyzny nad kobietą, męża nad żoną. On może nawet z jej ciałem zrobić wszystko, ponieważ ona należy jego do gospodarstwa, jest jakby jego własnością. Także jeden z bardziej takich szokujących przykładów. I kolejny slajd, już powoli zbliżamy się do końca. Kolejny slajd pokazujący też, w jakim świetle pokazuje się panów, jako właśnie tych, którzy nie tylko mają władzę nad wszystkimi, ale też nad kapryśnością jakby ich natury, która sprawia, że mogą bawić się kobietami, mogą bawić się ich losem, mogą być dobrze do kobiet nastawieni, ale jeśli im się coś zmieni pod wpływem jakichś czynników, to mogą być zupełnie inni. I takim bardzo ciekawym wątkiem, bardzo go lubię, to jest wątek mądra dziewczyna. Brzmi dobrze, ponieważ pokazuje rzeczywiście, że wiejska dziewczyna, mimo braku wykształcenia, jest w stanie prowadzić intelektualne dysputy, jest w stanie radzić sobie w różnych sytuacjach. I tutaj pan ogłasza takie swoiste zawody, że ożeni się z dziewczyną, która rozwiąże nietypowe zadania. Proszę zauważyć, już sama zabawa w wybór małżonki no jest taką dyskredytującą kobiety praktyką, ponieważ nie uczucia, nie inne względy decydują, tylko konkurs, swoisty konkurs piękności. Oczywiście ta mądra dziewczyna z wszystkiego wychodzi obronną ręką, wszystkie najbardziej absurdalne zadania rozwiązuje, ale pojawia się jedno bardzo ciekawe, które tutaj Państwo widzą. Ma przyjechać, żeby przyjechała jutro i nie przyjechała, żeby była ubrana, a nie była ubrana, żeby przyniosła podarek, a nie przyniosła podarku i żeby nie jechała dniem ani nocą. Proszę zauważyć, no fantastyczne zadanie, łączące absurdalności same w sobie, bo jak pogodzić, żeby być i nie być, tak na dobrą sprawę. I dziewczyna jest tak mądra, że jest w stanie to zrobić. Co robi? I tutaj też pozwolę sobie krótki cytat. A to do wielmożnego pana dziedzica przyjechała, a nie przyjechała, bom siedziała na kozie, a nogami szła po ziemi. Jestem ubrana, a nie ubrana, bo przez koszulę mi ciało widać. Dałam podarek, a nie dałam, bo ptak mi fruknął, jakam go panu dawała. I nie jechałam ani we dnie, ani w nocy, bo teraz nie jest ani dzień, ani noc, bo przyjechała świtem. Proszę zwrócić uwagę, no pokonała jakby symbolicznie pana. On decyduje się na ślub z dziewczyną, ale gdyby wydawałoby się, że jest happy end, to się okazuje, jego koledzy mówią mu, że ożenił się z chłopką, że to jest mezalians i w ogóle co on z taką kobietą będzie robił. Więc on postanawia ją odesłać do rodzinnego domu, tylko na koniec mówi, że ponieważ ją lubił mimo wszystko, że może sobie wziąć to, co ona chce. No i co ona robi? Upija męża i zabiera go ze sobą, kiedy on się budzi w chłopskiej chacie, uzmysławia sobie rzeczywiście, że skrzywdził kobietę, że to przecież nie jej wola, że urodziła się chłopką, natomiast ma wszelkie przymioty wskazujące na to, że nadaje się na panią dziedziczkę i ponownie ją zabiera. Ale dodam, proszę Państwa, że to jest jeden, jedyny taki wątek, gdzie kobieta zyskuje jakby należne miejsce, ale całe, czyli dopuszcza się do awansu społecznego, takiego dosyć poważnego, ale całe pasmo zadań, które musi wykonać, to jest formą w zasadzie jej poniżania, pokazywania, że ona się nie nadaje, wymyślania absurdalnych zadań typu wyhoduj kurczaki z gotowanych jajek, żeby pokazać, że nie dorasta do tej roli. Czyli wielokrotnie kobieta musi pokazać swoją wartość, aby zasłużyć na bycie panią, w przeciwieństwie do mężczyzn, którym wystarczy jeden jakiś spektakularny czyn, aby osiągnąć określony sukces. No i ostatni, proszę Państwa, slajd, czyli wnioski. Te przykłady, oczywiście takich jest mnóstwo, w historii no, ludowości polskiej. Bardzo dużo jest tych opowieści, bardzo dużo też jest pieśni czy zagadek, które pokazują te praktyki przemocowe, ale tak jak mówiłam, ta przemoc nie utrzymywała się, gdyby nie była usankcjonowana przez dwór, przez nauczanie kościelne, gdyż mówienie o tym, że kobieta jest podrzędna, że jest, mówienie, kobieta jest nieczysta, bo też taka narracja się pojawia, bo kobieta menstruuje, kobieta zachodzi w ciążę, kobieta rodzi dziecko. Tu o samych obrzędach tych związanych z kobietami można by wiele mówić, jak one były wyłączane ze wspólnoty, jak były marginalizowane, jak musiały chodzić w męskim stroju po to, żeby nie narażać się na jakieś opinie negatywne i złe moce, że to wszystko było sankcjonowane właśnie nie tylko pochodzeniem, ale też autorytetem, stanem posiadania i siłą. Co jest też ważne, to usankcjonowanie wynikało też z modelu rodziny, ponieważ przemoc była praktyką rodzinną. Uważano, że to jest dostępna metoda wychowawcza. Bardzo też takim ciekawym przykładem, o którym nie mówiłam, jest opowieść chociażby o leniwej żonie. Zdarzały się takie, gdzie mąż, nie tolerując jej zachowania, nie próbując z nią rozmawiać, postanawia ją ukarać w inny sposób, to znaczy goli jej głowę, oblepia smołą i obsypuje piórami, a następnie wyrzuca oszpeconą w ten sposób kobietę. I kiedy ona próbuje wejść do domu, on mówi: nie jesteś moją żoną, koniec. I ona musi sobie radzić w świecie. Więc tego typu działania miały na celu dyskredytowanie kobiety, pokazywanie jej miejsca, i tego typu opowieści miały pokazywać, że próby buntu nie mają sensu, bo tak i tak narzędzie władzy, mocy jest w męskich rękach. Co jedyne, to czasami w opowieściach, zwłaszcza fantastycznych, pojawiają się fantastyczne rozwiązania, że ktoś interweniuje i pomaga sierocie czy kobiecie. Czasami, tak jak tu była mowa o tym panu zaklętym w konia, interwencje magiczne powodują, że pan zostaje ukarany, że winni zostają ukarani, ale wiadomo, że one są formą fantastycznego rozwiązania, pobożnego życzenia, tak żeby była jakaś moralna satysfakcja dla tych, którzy są poniżani czy wykorzystywani. Ja odczytuję dwojako ten folklor, o którym tu Państwu mówiłam. Z jednej strony jako sposób pokazywania kobietom, że jak będą ciche, uległe, grzeczne, to może spotka ich coś dobrego, ale z drugiej strony jest to też, tak jak tu napisałam, świadectwo akceptacji, też nieakceptacji, udręki, którą można było wyrazić tylko w ten akceptowalny społecznie sposób. Nawet mamy odnotowane takie przykłady w pamiętnikach chłopskich, gdzie młoda żona wraca do swoich rodziców, skarży się na to, jak jest traktowana przez męża i swoją teściową, a rodzina nie daje jej wsparcia. Mówi, że taki jest los kobiety i musi wracać do męża, mimo że jest na przykład pijakiem i ją bije, ponieważ jej powrót przyniesie wstyd rodzinie. Przy zauważ, że jakby dobro rodziny, dobro ogółu, specyficznie pojęte, jest ważniejsze niż dobro jednostki. Więc w wielu wypadkach ten model wychowania na przemocy, bądź cicho, bądź grzeczna, nie wychylaj się, nie buntuj, cierp z pokorą, sankcjonowany przez różne autorytety i przekazywany przez pokolenia, a także przez kobiety kobietom, sprawiał, że przez wieki on mocno się utrwalał i myślę, że do tej pory jest zakodowany w naszym społeczeństwie, co się zmienia oczywiście pod wpływem edukacji i jakby otwartości na świat i na trendy, które w refleksji naukowej i społecznej się pojawiają. Nie zmienia to faktu, że na zewnątrz, w wielu rodzinach czy domach może wyglądać wszystko pięknie i wzorowo, ale wewnętrzne mechanizmy przekazywane z pokolenia na pokolenie czasami są silniejsze niż te wzorce płynące zewnątrz. Dlatego warto mówić o tym, dlatego warto uświadamiać, ale też mieć świadomość, skąd się to bierze, aby można było te wzorce społeczne zmienić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani profesor za bardzo ciekawy wykład. I tutaj nasuwa mi się taka myśl po prostu. Myślę, że na spuentowanie tego, że bez znaczenia na czasy, jak wtedy była jakaś w pewnych domach, to co na koniec pani mówiła, przemoc, oczywiście nie w każdym, tak jak i w
Oczywiście.
dzisiejszych czasach jest to samo, z tym, że po części jest większa świadomość ludzi na dane sytuacje, choć nie oszukujmy się, jest jeszcze obojętność niektórych na to wszystko, a do tego dochodzą nowe metody hejtu, o czym pani wspomniała w szkołach, tak, w tych młodszych
Tak,
pokoleniach.
media.
Tak, dokładnie. I myślę, że tutaj właśnie nic się nie zmienia, prawo się zaostrza, próbujemy się bronić, ale no nie wiem, czy można to nazwać w pewnych kręgach patologia taka, która jest. No niestety, tego chyba ciężko będzie się pozbyć, żeby tak było równo i uprawnienie.
Myślę, że nawet nie chodzi tylko o uprawnienie, bo tak jak sygnalizowałam, dotyczy to też mężczyzn, dotyczy i chłopców, dziewcząt, tylko akurat na kobietach się koncentrowałam. Natomiast problemem jest to, że my się wstydzimy o tym mówić. To znaczy, że to jest swoisty temat tabu. Właśnie mnie poruszył ten przykład tego 14-latka, który rzucił się pod pociąg i on zostawił list, dlatego wiemy o tym, co się tam działo, który wprost pisał, że on nie chciał rodziców martwić, nie chciał o tym mówić. To znaczy, że był jakiś wstyd. Jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że o tym nie wypada, czy nie trzeba mówić, bo on wierzył, że sobie sam poradzi. Ja myślę, że tego typu prezentacje, które dzisiaj miałam, czy właśnie takie filmy jak Smarzowskiego, o którym wspomniałam kilkakrotnie w czasie wykładu, robią świetną rzecz, bo pokazują, że to o tym się powinno mówić, bo zaostrzenie prawa niczego nie zmieni. Kiedy nie będziemy w stanie o tym opowiedzieć nawet swoim najbliższym, kiedy nie będziemy umieli skorzystać z takiej pomocy, bo obojętność rzeczywiście jest najgorszym, to o czym Pan mówi, no ale ta obojętność niejednokrotnie bierze się z nieświadomości, albo z jakie są konsekwencje, albo z tego, co się dzieje w życiu danej osoby, więc chyba jest najważniejsze o tym, żeby mówić. Jak będziemy o tym mówić dosyć szeroko, publicznie, to myślę, że też będzie większa wrażliwość i większa świadomość na to, co się dzieje wokół.
Dobrze, bardzo dziękujemy za interesujący wykład i chyba mogę no powiedzieć udanej drugiej części długiego weekendu.
Dziękuję bardzo. Też życzę Państwu udanego weekendu.
Do widzenia.
Do widzenia.